Drodzy Państwo, jest godzina 18.16. Witam się z Państwem, ojciec Witold. I zapraszam na naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Jest to, jak wiemy, przygotowanie do niedzielnej liturgii, refleksja nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli. Witamy w naszym studiu dzisiaj księdza doktora Marcina Zielińskiego, który nas wprowadzi w Słowo Boże z najbliższej niedzieli. Ksiądz doktor Marcin Zieliński pracuje na KUL-u, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Instytucie Nauk Biblijnych. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam
też. Witam serdecznie. I zbierzmy nasze myśli, skupmy się, ponieważ za chwilę chcemy właśnie rozważać Słowo Boże. Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan: Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i poskarżył mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój i wygubię was mieczem. I żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. Jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Oto słowo Boże.
Przeżywamy 30. niedzielę zwykłą i spróbujemy, rozważając te czytania, które liturgia Kościoła nam oferuje, zastanowić się nad miłością. Sam temat może nie jest odkrywczy, ale ku temu skłaniają nas przede wszystkim czytania. I też takie ważne spostrzeżenie, że jako religia, jeżeli chodzi o objawienie się Boga, my jesteśmy bardzo powiązani z tą koncepcją miłości, z Bogiem, który jest miłością, z Kościołem, w którym najważniejsze przykazanie jest właśnie przykazaniem miłości, więc warto ten temat jakby nieustannie odświeżać i nie tylko zastanawiać się tak refleksyjnie nad tymi tematami, a także myśleć, w jaki sposób pewne rzeczy można rzeczywiście przeżywać sercem i wcielać w życie. To ten temat miłości będzie dla nas zawsze takim wiecznym wezwaniem. Pierwsze czytanie, które pochodzi z Księgi Wyjścia, zajmuje się taką szczególną kategorią ludzi, którą możemy nazwać przybyszami. Ludzi, którzy nie pochodzili z rodów Izraela i choć przebywali może czasem nawet przez wiele lat w tej samej ziemi razem z Izraelitami, nigdy nie byli traktowani jako ci, którzy mogą odziedziczyć tę ziemię, którzy są rzeczywiście dziedzicami tych Bożych obietnic. Oni byli jakby gośćmi, przebywali, ale tak naprawdę nigdy nie mieli tych samych pełnych praw. Okazuje się jednak, że Izrael i prawo Izraela, prawo Boże chroni tych ludzi, co może się wydawać dziwne, jeżeli popatrzymy na historię, bo kiedy Izrael zdobywa ziemię Kanaanu, to tam jest takie bardzo ważne dla nich zadanie, żeby usunąć te wszystkie ludy, żeby zdobywać miasta, żeby prowadzić rodzaj takiej świętej wojny i odsunąć te wszystkie narody, aby potem Izrael rzeczywiście nigdy nie wpadł w pułapkę idolatrii, nie gorszył się ich postępowaniem. Więc nawet jeżeli te ludy zostały pokonane, czy przesiedlone, czy usunięte, to jednak poszczególni członkowie tych ludów, jeżeli tam mieszkali, cieszyli się pewnymi bardzo istotnymi prawami. To szczególnie tradycja kapłańska, która zawsze jest powiązana tutaj z kultem, z liturgią, podkreśla bardzo mocno, że ci ludzie byli traktowani jako osoby, które też mają prawo na pewnych zasadach uczestniczyć w rozmaitych świętach, w rozmaitych celebracjach. Mogą też przestrzegać i powinni przestrzegać żydowskiego prawa dotyczącego jakiejś czystości czy zachowań. Dlatego potem też ten sam termin przybysz po hebrajsku geron stał się jakby też takim słowem, które odnosi się do ludzi, którzy się nawracają, którzy są bardzo blisko tej religii żydowskiej, izraelskiej. I w tym tekście Pan Bóg w sposób bardzo taki mocny mówi, że Izraelici nie będą w żaden sposób prześladować, uciskać tych, którzy są przybyszami. Podaje też motywację, dlatego że wy też byliście przybyszami. To jest tak jakby zachęta do spojrzenia w swoją przeszłość. Skoro dla nas doświadczenie Egiptu było doświadczeniem trudnym, to nie powinniśmy tych samych trudów, tych samych cierpień oferować, fundować ludziom, którzy mieszkają razem z nami. Tych ludzi powinniśmy rzeczywiście otaczać opieką. I tu Pan Bóg też jakby w sposób szczególny za tymi ludźmi się ujmuje, bo oni rzeczywiście stają się takim ważnym podmiotem prawa. To celem tego prawa jest to, żeby ci ludzie, pomimo nawet jakiejś pewnej odrębności, ona jednak w tym społeczeństwie dobrze funkcjonowali, żeby nie byli krzywdzeni, żeby nic złego ich nie spotykało. I Pan Bóg mówi, jeżeli rzeczywiście ty uczynisz krzywdę temu człowiekowi, ja usłyszę jego skargę. Pan Bóg jest uważnie wsłuchany w głosy tych ludzi, którzy cierpią, którzy są pozbawieni opieki, którzy są pozbawieni pomocy i spieszy im z pomocą. I co więcej, kiedy usłyszę ich skargę, rozpali się mój gniew i wygubię was. Kiedy czytamy to wyrażenie rozpali się mój gniew, to w języku hebrajskim mamy taki rodzaj idiomu, który jakby podkreśla, że mamy tutaj do czynienia z nozdrzami, które w pewnym momencie jakby stają się czerwone, czy możemy tak zwizualizować sobie to, że z nich jakby wydostaje się właśnie ogień. Dla starożytnych ludzi to było właśnie miejsce tych wszystkich emocji, zawsze kiedy ludzie się, powiedzmy, denerwowali, czy przeżywali te mocne emocje, ta część twarzy jakby stawała się bardziej czerwona, więc oni w taki bardzo prosty sposób połączyli te dwie rzeczy. Jeżeli rzeczywiście te nozdrza się rozpalały, to oznacza, że ktoś tracił jakby kontrolę nad pewnymi emocjami, że te emocje bardzo mocno go ogarniały i rzeczywiście mógł wtedy ukarać w sposób taki bardzo mocny. Pismo Święte też pokazuje Pana Boga, który również przeżywa takie momenty pewnego rodzaju świętego gniewu, ale mamy też takie teksty, które mówią o tych długich nozdrzach, jeżeli możemy to tak dosłownie przetłumaczyć Pana Boga. To znaczy podkreśleniu, że nawet jeżeli Pan Bóg ma słuszne powody do denerwowania się, do bycia rozczarowanym, bo tylko takie powody Pana Boga mogą do tego stanu doprowadzać, to on jednak nie wpada w ten gniew łatwo. Zawsze jest dużo czasu po to, żeby Izrael przemyślał swoje postępowanie, ewentualnie się próbował jakoś nawrócić, czy poprzez modlitwę starał się też jakby odkupić, wynagrodzić Panu Bogu te grzechy. Więc mamy tu Pana Boga, który bardzo mocno za tymi ludźmi się ujmuje i mówi, tak jak ja kiedyś usłyszałem twoją modlitwę, twoją skargę, gdy byłeś w Egipcie, tak samo usłyszę skargę tych wszystkich ludzi, którzy są dzisiaj krzywdzeni przez ciebie i spotka cię za to słuszna, należna kara. Również kwestie ekonomiczne były regulowane w sposób taki bardzo precyzyjny. Kiedy pożyczasz pieniądze ubogiemu, nie będziesz z nim postępował jak lichwiarz, jak taki właśnie pożyczający, jak taki bankier, nie każesz mu płacić odsetek. My już żyjemy w troszkę innym systemie, w innych czasach, ale w dawnych czasach bardzo często takie pożyczki czy takie wsparcie człowieka to była naprawdę kwestia życia i śmierci. Dlatego, że często należało jakieś podatki, daniny płacić. Jeżeli się zdarzyło, że rok był nieszczęśliwy, wystąpiła susza albo jakieś inne problemy naturalne, kataklizmy, szarańcza czy cokolwiek innego, okazało się, że brakowało fizycznie jedzenia. Jeżeli sobie wyobrazimy to pustynię, jeżeli wyobrazimy sobie pusty spichlerz, to wtedy nie jest po prostu łatwo, czy często jest po prostu niemożliwe wyczarowanie, czy wzięcie znikąd tego posiłku, tego jedzenia. Dlatego rodzaj tej właśnie solidarności, wspieranie drugiej osoby nie dla zysku, ale z takiej czystej życzliwości dla niej, z tego powodu, że ona także jest dzieckiem Pana Boga i żyje na tej samej ziemi, która została stworzona przez Pana Boga, jest bardzo ważnym zadaniem. Nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz, jak ten, który pożycza. Chodzi też o to, żeby nigdy nie dać odczuć temu człowiekowi, że on jest zdany na moją łaskę i niełaskę, ale traktować go właśnie w taki sposób bardzo, bardzo ludzki. Potem się pojawia też sprawa właśnie zastawu. My też do końca nie rozumiemy, jak to w sposób praktyczny funkcjonowało, kiedy ktoś właśnie brał pożyczkę i w zastaw dawał swojego płaszcza. Nie wiemy, jak to zostało, jak to było zwracane, czy rzeczywiście przed każdym zachodem słońca, bo tutaj nie mamy jakichś takich bezpośrednich świadectw, ale jeżeli Pismo Święte podkreśla ten problem, jakby uwrażliwia i uczula nas na to, to też chce nam przekazać jedną bardzo ważną rzecz, że los tych ubogich ludzi był dla Pana Boga niezwykle istotny, że Pan Bóg rzeczywiście o tych ludzi szczerze się troszczył. I co jest też bardzo ważne, kiedy ostatnie zdanie, kiedy On będzie się żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Skarga człowieka ubogiego, człowieka, który często jest pozbawiony rodziców, który często jest w bardzo trudnej sytuacji, ona w jakiś łatwiejszy sposób wręcz dociera do uszu Pana Boga. Pan Bóg jest szczególnie wyczulony na ten rodzaj prośby i mówi, usłyszę go, bo jestem litościwy. To jest też takie ważne słowo, powiązane z rdzeniem Hanan, o którym pewnie słyszeliśmy wiele razy w czasie roku miłosierdzia, które objawia takiego Boga szczególnie życzliwego ludziom, który obdarza ludzi łaską. To słowo Hanan, ono się odnosi właśnie do łaski, do bycia łaskawym. Stąd też pochodzi imię, które też funkcjonuje w języku polskim, imię Anna, które też jest połączone właśnie z tym rdzeniem. Co to oznacza? Że Pan Bóg, kiedy patrzę na tych ludzi z takiej, powiedzmy, Bożej perspektywy, to nawet jeżeli ktoś jest przybyszem, to dla niego przede wszystkim jest człowiekiem, który zasługuje na jakąś troskę, na jakąś litość, człowiekiem, który wchodzi w to społeczeństwo, który troszczy się też o to, żeby właśnie dbać o pewne zasady, który stara się jakoś respektować te wszystkie tradycje i zwyczaje, którym żyją Izraelici, ale z drugiej strony ta jego tożsamość, to jego pochodzenie jakby tutaj bardzo mocno mu tak nie ciąży. Jeżeli wypełnia pewne zasady, jeżeli jest po prostu wierny Panu Bogu i robi to, co może robić w swojej konkretnej sytuacji, to okazuje się, że Pan Bóg będzie mu litościwy, będzie obdarzał go swoją łaską, będzie mu życzliwy, tak jak jest życzliwy każdemu człowiekowi, bo koniec końców każdy człowiek został przez Pana Boga stworzony i Pan Bóg chce się o niego troszczyć. Więc myśląc o tej miłości, to widzimy, że Pan Bóg sam z jednej strony stara się pokazać, że troszczy się o wszystkich ludzi, stara się okazywać tym ludziom życzliwość i my też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w tym życiu codziennym też kierować się rodzajem takiej społecznej miłości, czyli dobrze rozumianej, zdrowej troski o życie, o rozwój, o powodzenie drugiego człowieka.
Bracia, czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, także okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, także nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego Wybawcę od nadchodzącego gniewu. Oto Słowo Boże.
Starożytna Tesalonika była miastem, które znajdowało się w Macedonii, w bardzo takim strategicznym miejscu. Przechodziła przez nie starożytna droga rzymska Via Egnatia. Pozwalało to komunikować się z Azją Mniejszą, wędrować w kierunku dzisiejszej Turcji, Bosforu, osiągać Ziemię Świętą dalej. Więc to były też takie miejsca, które przyciągały ludzi, bo była to też szansa na jakieś dobre życie, na zarobienie pieniędzy, na cieszenie się jakimś pewnym takim komfortem. I rzeczywiście to miasto rozwijało się dosyć dynamicznie. W czasach, kiedy był tam święty Paweł, niektórzy szacują, że liczyło być może 50, może 100 tysięcy mieszkańców. O tym mieście wiemy trochę szczegółów z samego Pisma Świętego, także z wykopalisk, choć niestety na skutek trzęsienia ziemi w roku bodajże 1917 wiele rzeczy zostało tam zniszczonych. Potem nie zostało odbudowane. Także po wojnie, II wojnie światowej, te tereny centrum miasta zostały gruntownie przebudowane i część tych śladów archeologicznych została po prostu ukryta, przesypana, znajduje się pod dzisiejszym miastem, ale to, co znajduje się na zewnątrz miasta, plus teksty Pisma Świętego, które mamy, pozwalają nam też stworzyć sobie jakiś obraz tego miasta. Święty Paweł tam dociera dosyć szybko, tak szacujemy, że około mniej więcej 20 lat po śmierci Chrystusa, być może około roku 50. I zakłada tam wspólnotę, która potem jest dla niego cały czas takim powodem do wielkiej dumy. Jak długo tam przebywał, też jest to trudno jednoznacznie określić, ale stworzyły się tam na pewno jakieś więzy i na pewno byli też ludzie, którzy bardzo mocno przejęli się przykładem świętego Pawła, jego sposobem życia, jego zaangażowaniem w głoszenie Ewangelii i tym wszystkim, co mówił. Przejęli się tym do tego stopnia, że potem sam święty Paweł stawia ich za wzór umiłowania Boga, głębokiej wiary, znoszenia cierpień, znoszenia prześladowań. Te aspekty związane z miłością pojawiały się tuż przed perykopą, którą będziemy czytać, bo kiedy święty Paweł mówi: zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, co nieustannie się za was modlimy, potem wspomina o dziele wiary, o trudzie miłości, o wytrwałej nadziei, o tych trzech niezwykle ważnych cnotach. I ten trud miłości, która rzeczywiście jest piękna, ale też wymaga zaangażowania, wymaga pewnych poświęceń, tu się bardzo mocno pojawia. Potem jeszcze raz mówi: bracia przez Boga umiłowani. Jakby podkreśla, że oni czują się szczególnie kochani przez tego Boga, który jest miłością, i że oni przez tego Boga zostali też wybrani. Wybranie zawsze wiąże się z tym, że Bóg wybiera kogoś, kogo przeznacza do specjalnej misji, i to wybranie też zawsze łączy się z miłością. Wybieram to, czego pragnę, to, co jest dla mnie piękne, to, co jest dla mnie ważne. To jest jakby dla mnie rzeczą istotną. Takie rzeczy chcę wybierać. I te wszystkie rzeczy, o których pisze Święty Paweł, one stają się jakby namacalne, mocne w życiu tej wspólnoty, która rzeczywiście w ten sposób żyje. Czym się Święty Paweł zachwyca? Tym, że ci ludzie tak mocno przygnęli do Boga i tak mocno przejęli się Ewangelią, że rzeczywiście naśladują i Jego, i Sylwana, i Tymoteusza, którzy oczywiście z nim też współpracowali, też naśladują samego Boga. To jest też taki piękny koncept. Nie mówi się już tylko i wyłącznie o przestrzeganiu przykazań, bo to byłoby za mało, bylibyśmy tylko na poziomie Starego Testamentu, ale mówi się o nowym wezwaniu, o nowym stworzeniu, o przemienianiu przez łaskę i o doświadczeniu takiej właśnie głębokiej wiary, która zawsze będzie się łączyć z miłością, z nadzieją, o doświadczeniu też takiego pragnienia bycia tak jak Bóg. O tym Jezus też wielokrotnie mówił. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski, jakby Boga samego stawia nam nieustannie za przykład. I ci zakochują się w tej postawie do tego stopnia, że nawet kiedy trzeba dzielić trudy tej misji Pawłowej, oni to naprawdę robią z entuzjazmem. W czym dzielą życie świętego Pawła, w czym go naśladują? Z całą pewnością w znoszeniu różnych trudów dla wiary. Życie świętego Pawła obfitowało w takie wyzwania. On sam też wylicza, ile rzeczy musiał przeżyć dla Ewangelii, ale nigdy to nie było dla niego może jakimś takim brzemieniem trudnym. Co więcej, tu też jest podkreślone, że to cierpienie, jakby ten trud dla Ewangelii zawsze jest połączony z radością, że cały czas pomimo wysiłku, pomimo trudu wybrzmiewa fakt, że jest to dobra nowina, czyli coś pozytywnego, coś dobrego. I oni autentycznie przeżywają nawet w momencie tych, powiedzmy, prześladowań, tych momentów trudu, momenty radości. Druga rzecz bardzo ważna, którą dzielę ze świętym Pawłem, to jest właśnie to przepowiadanie Chrystusa, głoszenie Go. W ich przypadku dokonuje się to bardzo mocno poprzez postawę, poprzez sposób życia. Więcej mówię swoimi czynami i swoimi postawami niż, powiedzmy, samym słowem. Ale w ten sposób też to ich jasne, klarowne świadectwo dociera do innych ludzi i innych ludzi inspiruje. Więc w ten sposób jakby ta Boża miłość schodzi do tych ludzi mieszkających w starożytnej Tesalonice, że Bóg, który powołuje Pawła, obdarza go taką miłością, wysyła tego świętego Pawła, który pragnie szczerze tego Boga naśladować, do innych ludzi. I święty Paweł poprzez swoje działanie też powoduje takie pragnienie w innych ludziach. Inspiruje ich do tego, żeby w swoim życiu właśnie kierowali się taką miłością, takim szczerym pragnieniem właśnie bycia, tak jak Bóg, pragnieniem bycia doskonałym. Tu też podkreśla się, że oni w pewnym momencie, idąc za Bogiem, odwrócili się od bożków pogańskich. To jest taki stały motyw w tej pracy ewangelizacyjnej świętego Pawła i też taki sukces, że ludzie, żeby rzeczywiście przeżywać tę miłość, odwracają się od bogów fałszywych, zwracają się ku Bogu prawdziwemu. No nie może być tak, że obiekt miłości jest obiektem wymyślonym, nieistniejącym. Wtedy taka miłość byłaby taką miłością dosyć jednostronną, właśnie byłaby takim kultem ze strony, powiedzmy, tylko wierzącego, bez żadnej odpowiedzi, bo rzeczywiście ci bogowie nie istnieli. Tu tymczasem odwracają się od idoli po to, żeby wejść w taką relację miłości z jedynym prawdziwym Bogiem. W Starym Testamencie też pojawiają się takie piękne motywy, kiedy naród w pewnym momencie odwraca się od pogańskich bóstw. Przeżywa bardzo mocno też ten fakt, bo rzeczywiście poprzez idolatrię on jakby zdradził Boga. Jest tak jak niewierna małżonka. Mamy te obrazy bardzo często u proroków, która w pewnym momencie opuściła swojego męża, ale potem przychodzi moment jakby nawrócenia, moment pojednania, powrotu. Wcześniej opuściłam tego męża, a teraz powracam do niego, jakby chcę poprzez moją miłość, poprzez prośbę o przebaczenie, powrócić do tej pierwotnej relacji. I tu też się pojawia taki aspekt miłosny. Bycie w relacji z jedynym prawdziwym Bogiem jest jak doświadczenie właśnie takiego pięknego, głębokiego, duchowego małżeństwa. I ta metafora małżeńska, która bardzo często w Piśmie Świętym się pojawia, w księgach prorockich, w tradycji mądrościowej również jest kilka przykładów tej metafory, ona nam pokazuje, że relacja z Bogiem wchodzi cały czas właśnie na ten nowy poziom. Nie jest to relacjonowanie się z nakazami i zakazami, z przykazaniami, ale jest to relacjonowanie się z żywym Bogiem, który słyszy nas, który z nami rozmawia, który nas obdarowuje różnymi rzeczami, ale chce, byśmy również mówili do Niego, wchodzili w taką zbawczą relację. Więc to jest to ważne wezwanie, to ważne zadanie, aby być takim człowiekiem, który potrafi zainspirować, tak jak święty Paweł, innych ludzi do tego, aby szczerze pokochali Pana Boga. Tu pięknym biblijnym przykładem też jest Rut. Kiedy czytamy Księgę Rut, odkrywamy tam właśnie młodą, niezwykle szlachetną kobietę, która bardzo mocno troszczy się o swoje teściowo, poświęca się wręcz dla niej. I jej troska i miłość do teściowej są tak piękne i tak mocne, że w pewnym momencie inspirują nawet Boza, którego potem poślubi, do bycia tak samo szlachetnym. Tam jest sprawa małżeństwa lewirackiego, sprawa wzbudzenia potomstwa właśnie tej Noemi. I ona jest gotowa, żeby jej dzieci rzeczywiście przedłużyły ród Noemi i Elimeleka, a Boz z kolei, widząc szlachetność ród, jest gotów nawet stracić pewne pieniądze po to, żeby tak jak ród okazać się wspaniałomyślnym, szlachetnym człowiekiem, żeby mieć tę satysfakcję, że właśnie zrobił coś dobrego, coś szlachetnego. Tu widzimy, że piękne przykłady naprawdę pociągają, inspirują. I widzimy, że dokładnie ten sam mechanizm zafunkcjonował też w tej pierwszej wspólnocie. Świadectwo świętego Pawła, jego zaangażowania w głoszenie Ewangelii, jego umiłowania Ewangelii Boga, zaowocowało potem takim samym postępowaniem mieszkańców Tesaloniczan.
Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie.
dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus objawia nam coś, co jest jakby esencją, istotą chrześcijaństwa. Najważniejsze przekazanie, co należy robić. Dzieje się to w dosyć szczególnym kontekście, bo święty Mateusz opisuje to jako spotkanie Jezusa z faryzeuszami. Faryzeusze w pewnym momencie, wydaje się, że nawet są szczęśliwi z tego powodu, że Pan Jezus zamknął usta saduceuszom, że okazał się od nich mądrzejszy, ale oni również chcą go wystawić na próbę, więc nie jest to jakieś wzajemne, pełne szacunku poszukiwanie prawdy, uzgadnianie stanowisk, ale wszystko jest obliczone na to, aby Jezusa pochwycić na słowie, skompromitować, ewentualnie o coś oskarżyć. Oni się nawet gromadzą razem, mamy tutaj to słowo synago, od którego pochodzi też termin synagoga, miejsce właśnie takiego zgromadzenia się, gdzie wszyscy razem się schodzą. I tu widzimy, że przeciw Jezusowi, który jest sam, występuje pewnego rodzaju zgromadzenie, które ustanawia swojego reprezentanta, ale ono jakby gromadzi siły. To już jest zapowiedź też tego starcia na samym końcu Ewangelii, kiedy rzeczywiście Jezus zostanie oskarżony i zaatakowany przez nich bardzo mocno. Sama historia, ona ma to raczej taki dosyć negatywny wydźwięk, jeżeli chodzi o zachowanie faryzeuszu, bo jeżeli czytamy Ewangelię świętego Marka, to tam w 12 rozdziale również mamy bardzo podobną historię, ale u Marka widać jakby pewnego rodzaju zgodę. Faryzeusz, który przychodzi i rozmawia tam z Jezusem, mówi mu, że bardzo dobrze odpowiedziałeś, chwali Jezusa za to. Jezus mu odpowiada, niedaleko jesteś Królestwa Bożego, czyli jest rodzaj pewne takiego bardzo przyjacielskiego dialogu. Tu natomiast wszystko jest obliczone na to, żeby Jezusa wystawić na próbę, ewentualnie w jakiś sposób skompromitować. Pytanie w obu tych historiach zawsze jest takie samo. Dotyczy dosłownie wielkiego przykazania, czy jakiejś wielkiej zasady, która rzeczywiście mogłaby streścić całe prawo i ukazać, w jaki sposób ludzie wierzący mają postępować. To wielkie przykazanie, nawet w języku polskim czujemy, że jeżeli są przykazania, jedno przykazanie jest wielkie, to znaczy, że jest jakby ważniejsze od innych, że jest najważniejsze. I to jest być może też taki semityzm, który jakby pokazuje nam, że chodzi tutaj o tę zasadę, która jest jakby najistotniejszą, najważniejszą, jak to nazywali Żydzi, oto Kelal Gadol, najważniejszą zasadę, złotą zasadę. Ta zasada była poszukiwana i w czasach Jezusa bardzo wiele dyskusji na jej temat się toczyło. Tu szkoła Hillela, ona jakby potwierdzała, że w ogóle jest możliwe wprowadzenie jakiejś takiej gradacji pomiędzy różnymi przykazaniami, że jedne przykazania są ważniejsze, inne może są troszkę mniej ważne, więc w konsekwencji nieprzestrzeganie tych ważniejszych przykazań będzie cięższym przewinieniem, nieprzestrzeganie tych mniejszych przykazań będzie mniejszym przewinieniem. Była taka próba też sprowadzenia właśnie wszystkich tych różnych zasad do jednej zasady. Ta redukcja rzeczywiście istniała w tradycji żydowskiej i były rzeczywiście takie próby uporządkowania tego wszystkiego. Wiemy, że tych przykazań było bardzo dużo, bo aż 613. Było zawsze jedno przykazanie, jeden zakaz na każdy dzień roku, czyli 365 przykazań, które zakazywały pewnych rzeczy, oraz 248 przykazań, które mówiły, co należy robić, w jaki sposób należy postępować. I mamy takie teksty żydowskie, które mówiły, że już właśnie od czasów Mojżesza były takie próby, żeby sprowadzić to do kilku zasad. Między innymi sugerowało się, że w czasach Dawida doszliśmy do 11, że Izajasz jakby pokazywał, że jest tylko takich 6 niezwykle istotnych zasad. Potem aż dochodzimy do proroka Amosa, czy kolejnie do proroka Habakuka, gdzie pojawia się tylko jedna ważna, tak zwana złota zasada. Szkoła Hillela też wprowadziła taką zasadę w formie negatywnej, aby nie czynić tego, co Tobie jest niemiłe. I to było też takie ważne odniesienie, ważne stwierdzenie. To pytanie, które zostało zadane Jezusowi, ono było obliczone na to, żeby w jakiś sposób go skompromitować czy wystawić na próbę. Jaka mogła być ewentualna odpowiedź, jakie odpowiedzi się spodziewali ci faryzeusze, którzy wystawiali Pana Jezusa na próbę? Wiemy, że w tamtych czasach bardzo ważnym przykazaniem, które uważano za najistotniejsze ze wszystkich, którego należało bezwzględnie przestrzegać, było przykazanie przestrzegania szabatu. Jak czytamy opis stworzenia świata pierwszy, to tam te kolejne 6 dni, kolejne etapy stworzenia, one tak naprawdę nie tworzą na jakiejś chronologii stworzenia, która ma potem użytek, jest użyteczna dla nauk humanistycznych. Ona ma przesłanie bardzo mocno teologiczne i ono jest bardzo proste. Pierwsza rzecz to Pan Bóg stworzył wszystko, On jest autorem każdej rzeczy, która istnieje na świecie, a druga rzecz, szabat jest niezwykle ważny i trzeba go przestrzegać. I to jest całe zasadnicze przesłanie tego fragmentu. Więc waga tego szabatu to była rzecz dla Żydów kluczowa, niezwykła. I oni też przestrzegali go w sposób taki bardzo, bardzo mocny. Być może faryzeusz, który zadawał Jezusowi to pytanie, on takie odpowiedzi oczekiwał. Czy ta odpowiedź mogłaby skompromitować Jezusa? W jakimś sensie tak, bo on zawsze mógłby wtedy po prostu zarzucić mu, zobacz, nie postępujesz tak, jak mówisz. Mówisz, że to jest najważniejsze przekazanie, a nie przestrzegasz tego przekazania, bo czynisz cuda, bo czynisz znaki, twoi uczniowie zrywają kłosy i tak dalej, więc sam mówisz, że przekazanie jest najważniejsze, a nie przestrzegasz go. Mogłaby być to jakiś przyczynek do właśnie takiej próby skompromitowania Jezusa, wykazania, że jest nielogiczny. Tymczasem Jezus zaskakuje zupełnie, dlatego że wszystko to, co dla Niego jest istotne, streszcza się w dwóch tekstach, które znajdują się w Piśmie Świętym i które są też czytane przez Żydów, czy wymawiane przez Żydów. Są wzięte po prostu z modlitwy Szema. I to jest miłość do Boga i miłość do człowieka. Waga tej modlitwy Szema jest oczywista, ale to, że te rzeczy zostają też połączone właśnie z kontekstem miłości do Boga i miłości do człowieka, to jest taka nowość, którą tutaj wnosi Jezus. My cały czas musimy też pamiętać o tej oryginalności Ewangelii, żebyśmy też nie myśleli, że na samym końcu Jezus był jakimś, nie wiem, kompilatorem, który zbierał różne prawdy. Mamy tu do czynienia rzeczywiście z nowym, zupełnie takim świeżym spojrzeniem na pewne rzeczy. To jest ta złota zasada, którą Jezus wprowadza. Mówi, że centrum wszystkiego jest po prostu miłość. Dlaczego? Bo sam Bóg jest też miłością. To się będzie też powoli przebijać. No w tamtych czasach istniały bożki greckie powiązane z miłością, więc też chrześcijanie musieli być uważni, ale w późniejszej literaturze to stwierdzenie, że Bóg jest miłością, pojawia się już bardzo mocno i tu wystarczy przywołać sobie nawet z pewnym takim wzruszeniem pielgrzymkę Jana Pawła II, który gdy przyjechał, mówił cały czas, przychodzę, aby mówić do was o Bogu, który jest miłością. Bardzo proste przesłanie, tak naprawdę istota wszystkiego. Jeżeli odkrywamy, że Bóg jest miłością, że taka jest Jego natura, że On tworzy wszystko z miłości, że wszystkich ludzi obdarza miłością, ponieważ my chcemy Go naśladować, chcemy być Jego obrazem, więc logiczną rzeczą jest, żebyśmy również bardzo mocno powiedzieli sobie, że to jest nasze jakby takie pierwsze powołanie, żeby kochać tego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą. I Mateusz tutaj pomija siły, dodaje też jeszcze umysłu. Serce wiemy, że odnosi się do całego człowieka, do tych naszych, powiedzmy, decyzji, które podejmujemy jako ludzie. To jest tak jakby powiedzieć centrum dowodzenia. Kiedy faryzeusze knują tam coś i myślą źle o Jezusie, to Jezus mówi, dlaczego te złe myśli nurtują w waszych sercach. O dziwo nie mówi w waszych umysłach. My czasem mamy takie wrażenie, że jakieś złe myśli się pojawi w moim umyśle, coś złego przemknęło mi przez myśl. Dla Żydów nie ma tutaj mózgu, nie ma głowy. Tym takim ośrodkiem centralnym jest po prostu serce. Bardzo ważną rzeczą też jest, powiedzmy, ten aspekt duchowy, tego ducha, który zostaje nam dany przez Pana Boga, ale co jest też ciekawe, ważny jest ten aspekt pewnej mądrości, że kochać należy też po prostu używając rozumu. To dianoia, którego używa autor, ono tak jakoś bardzo mocno wybrzmiewa i w ten sposób też autor chce nam podkreślić, że miłość angażuje wszystkie sfery człowieka. Jest też na pewno rzeczą niemożliwą prawdziwe kochanie wtedy, kiedy brak jest nam odpowiedniej mądrości. Same emocje, czy nawet szczera wola pokochania kogoś, bez mądrego zastanowienia się nad tymi rzeczami, bez jakiejś sensownej refleksji, mogą kogoś bardzo mocno skrzywdzić, więc ta nasza refleksja, nasz umysł jest bardzo ważny. To jest pierwsza część tego przekazania. Potem na zasadzie takiej, powiedzmy, też trochę żydowskiej egzegezy, znanej jako praktyki, znane jako Gezera Szawa, Jezus do tej pierwszej części będziesz miłował, będziesz kochał Pana Boga, dodaje jakby drugą część, która się zaczyna tak samo. Będziesz kochał, będziesz miłował twojego bliźniego jak siebie samego. Czasem, kiedy myślimy o miłości własnej, to bardzo często nam się pojawia taka kategoria egoizmu. Uważamy, że trzeba się koniecznie spalać dla innych i tak dalej. Ale w porządku miłości ważne jest, byśmy też sami odkryli, kim jesteśmy, jakie jest nasze powołanie, byśmy szczerze pokochali to wszystko, co Pan Bóg nam dał, byśmy naprawdę polubili i nasze talenty, i nasze możliwości, i też nasze słabości, bo Pan Bóg również te słabości chce odkupić, od nich chce wyzwolić. To jest po prostu część naszego życia. Ja akceptuję siebie takim, jakim jestem, bo wiem, że z pomocą Pana Boga osiągnę po prostu niezwykłe wyżyny. Więc taka zdrowa miłość do samego siebie, takie szczere pragnienie szczęścia własnego, bycia właśnie dobrym, mądrym, radosnym, życzliwym człowiekiem, ono jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie pragniemy dla samych siebie, czy nie umiemy tego zrealizować w naszym życiu, to w jaki sposób będziemy realizować to w życiu innych? To jest po prostu niemożliwe. Więc jesteśmy, ta nasza miłość, to nasze pojęcie właśnie dobra, ta nasza kategoria szczerej troski o nas samych, ona jest ważna, bo ona jest też do zaaplikowania w stosunku do innych ludzi. I tu mam jakby takie negatywne przejście do tej złotej zasady. Rób innym ludziom to wszystko, co chcesz, żeby ludzie tobie robili, co byś sam chciał doświadczyć, czego sam doświadczasz, co wydaje ci się dobre, piękne. Rób to samo innym ludziom, będą z tego błogosławione owoce. I to jest ta egzegeza Jezusa i to wyjaśnienie, które rzeczywiście zaskakuje słuchaczy. Nie mamy tutaj opisanej ich reakcji, ale Pan Jezus mówi, na tym się opiera wszystko. Całe prawo, to, że prawo było ważne, to jest rzecz oczywista. Tu nawet Pan Jezus poszerza horyzonty dla tych, którzy może tam tylko szanowali, uważali za naprawdę kluczowe prawo Mojżesza, a wszystkie inne pisma, pewnego rodzaju komentarz czy wyjaśnienie tego prawa, tu Pan Jezus też daje ważną rolę, ważną funkcję prorokom. To jest ta rzeczywistość, to te dwa przekazania, to jest taka rzeczywistość, na których opiera się wszystko. A właściwie jakbyśmy chcieli być wierni tekstowi greckiemu, to nie opiera się, tylko wisi. Sens to jest dokładnie taki sam, ale to są takie, powiedzmy, niuanse językowe. Oni sobie wyobrażali, że te dwie rzeczy to są tak jak dwie zawiasy w drzwiach. Nawet jeżeli drzwi są cudowne i wspaniałe i mamy jedną tylko zawiasę, w tym momencie nie potrafimy tych drzwi otworzyć. Żeby te drzwi po prostu były odpowiednio zawieszone i płynnie otwierały się i zamykały, one muszą być osadzone, zawieszone na dwóch zawiasach. I to jest właśnie to osadzenie naszego życia, że to nasze życie jest zawieszone, czy opiera się na tym solidnym fundamencie dwóch przekazań. I to jest też zaproszenie, żeby na nowo odkrywać też potęgę miłości, która jest taką cechą bardzo charakterystyczną dla chrześcijaństwa, by nie widzieć w tym tylko jakiejś takiej słodyczy, czy jakiegoś takiego romantyzmu związanego z cierpieniem i tak dalej, tylko żeby podejść do tej miłości w sposób taki biblijny i zdrowy. To znaczy, żeby dostrzec, że jest to dar Pana Boga, że my prawdziwie kochając, jakby odpowiadamy na to Boże wezwanie i odnawiamy w sobie nieustannie to podobieństwo do Pana Boga, który też jest miłością, który do tej miłości nas zachęca i że w tym jakby objawia się cała pełnia, że ja jestem w stanie po prostu szczerze, mądrze, dobrze pokochać drugiego człowieka. Tak, że ta miłość niesie radość i jemu, i mnie, że ta miłość naprawdę jest rzeczywistością, która no, przemienia, która zbawia, która inspiruje. Warto powracać do tej cechy, do tej rzeczywistości miłości, bo ona rzeczywiście jest dla nas czymś charakterystycznym i im więcej, im bardziej zapominamy o tym, im bardziej ta miłość jakby schodzi na drugi plan, nie jest przeżywana w taki sposób piękny, naprawdę poetycki, naprawdę tak, jak Pan Bóg to zaplanował, tym bardziej też jako społeczeństwo, jako rodziny, jako indywidualni ludzie po prostu cierpimy. To jest jednak najważniejsza rzecz, to jest to nasze pierwsze wezwanie, kochać Pana Boga i kochać drugiego człowieka tak, jak kocham siebie samego i moje życie.
Drodzy Państwo, rozważaliśmy Słowo Boże na niedzielę, rozważamy je ciągle. To są fragmenty z Księgi Wyjścia, rozdział 22, wersety od 20 do 26. Drugie czytanie jest z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan, rozdział 1, wersety 5c do 10. Oraz Ewangelia, z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 34 do 40. I drodzy, zapraszamy do telefonów, do pytań, do refleksji na temat Słowa Bożego, które rozważamy dzisiaj, z najbliższej niedzieli. Numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla słuchaczy, którzy używają telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz słuchacze z zagranicy mogą dzwonić na numer 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Halo, witamy w Radiu Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo prosimy.
Mam na imię Elżbieta. Witam gości w studio i chciałabym się podzielić taką refleksją na temat właśnie tych czytań, które będą w tej niedzieli, która przyjdzie. Otóż podstawa naszej wiary, te najważniejsze przykazanie właśnie o miłości Boga i człowieka i ta złota zasada nie czyń drugiemu tego, co tobie jest niemiłe, jest, może ja zacznę od tego, co mi najbardziej przeszkadzało, żeby to przykazanie realizować w życiu i właśnie ta zasada. Otóż tak sobie bardzo dobrze uzmysłowiłam to na podstawie tego, co Jezus powiedział w Ewangelii świętego Mateusza. Kto chce pójść za mną, kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Bo najbardziej właśnie w realizowaniu czynem tej miłości i do Boga, i do człowieka, bo jeżeli nie będę kochała Boga, to nie potrafię kochać też ani siebie, ani ludzi i odwrotnie. To jest bardzo ze sobą związane i takie sprzężenie właśnie w tym przykazaniu. I odwrotnie właśnie. I co mi najbardziej właśnie uzmysłowiłam sobie na podstawie tego drugiego wersetu właśnie, który zacytowałam, że to jest właśnie to zaparcie się siebie, takie umieranie dla siebie, dla swojego egoizmu, dla swojego indywidualizmu, takiej samowystarczalności, samodzielności, bo człowiek jest skażony tym grzechem pierworodnym, tego właśnie takiego centrum mojego małego tego kosmosu to ja, prawda, ja. I gdzieś ja to teraz tak widzę, że w świecie właśnie to ja, taki ten egoizm jest w tej chwili no bardzo, bardzo na pierwszym gdzieś miejscu. Nie obchodzi mnie bardzo ani ten drugi człowiek, ani nawet w rodzinie, jak widzimy, jakie są rzeczy. Także to mi uzmysłowiło, że właśnie jeżeli ja nie potrafię, bo miłość to nie piękne słowa, to nie wiedza o Bogu, to nie cytowanie wersetów z Biblii, tylko tak jak święty Jan mówi, miłość to trzeba nie słowami, tylko czynem okazywać, więc właśnie co trzeba robić, żeby zdolność ofiary z siebie dla drugiego w służbie, prawda, to wtedy ja mogę naśladować Boga, prawda, i pomogły mi też takie trzy pytania, które wyczytałam u papieża Pawła VI. Czy wierzysz w to, co mówisz? Prawda? Czy wierzę w to, co mówię? A jeżeli wierzysz w to, co mówisz, czy żyjesz tak, jak wierzysz, jak mówisz? I czy świadczysz o tym? Czy twoje życie jest świadectwem? Tego właśnie, tych dwóch odpowiedzi na te dwa pierwsze pytania. To tyle się chciałam podzielić. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za piękne świadectwo. Rzeczywiście, miłość zawsze się łączy z wyrzeczeniem, z ofiarą. Ona się też czasem może łączyć z cierpieniem, ale jeżeli rzeczywiście jest szczera i mocna, to cierpienie, to tak jak cierpienie w przypadku prześladowania z powodu Ewangelii. Jeżeli Ewangelia dla mnie jest centrum życia, to dla mnie cierpienie dla Ewangelii może być przyczyną i powodem do radości. Tak samo tutaj, jeżeli szczerze kocham, to ofiara, którą składam dla drugiego człowieka, jest dla mnie czymś, co mi pozwala nawet w sercu, w głębi serca po prostu dobrze i szczęśliwie się poczuć, że robię coś takiego, co Pan Bóg robi dla drugiej osoby. Bo tu też musimy pamiętać, że cały czas jakby my naśladujemy w tej dobroci, w tej hojności Pana Boga, który kiedy nas stworzy i potem kiedy my jakby odsunęliśmy się od Niego, jakby nie zrezygnował z tej miłości. I dowodem tej Jego miłości jest, że On nawet swojego Syna poświęca. I Syn sam mówi, że poświęcam się dla was, nazywam was moimi przyjaciółmi, bo robię to dla osób, które rzeczywiście kocham. Więc rzeczywiście cierpienie, czy powiedzmy jakieś takie wyrzekanie się pewnych rzeczy dla drugiej osoby, czy znoszenie pewnych uciążliwości z miłości do drugiej osoby, to jest rzecz po prostu ważna. No, nieszczęściem jest, jak ktoś kocha tylko siebie i nic więcej.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Tak.
Bardzo proszę, halo? Jesteśmy na antenie.
Halo, tak? Ja jestem tylko po prostu słuchaczem i zaskoczony jestem, że się akurat teraz dodzwoniłem, bo Wielokrotnie się próbowałem dodzwonić i akurat teraz się dodzwoniłem. Można?
Bardzo prosimy. Już pana słuchamy. Jest pan na antenie. Proszę mówić.
Odnośnie miłości Bożej. To czyli... Nie, ja chciałem powiedzieć tak, że według Pisma Świętego to jest napisane tak, że proście, a będzie wam dane, ale niczego nie oczekujcie. Jest też napisane też, że jeżeli modlisz się, to módl się w czterech ścianach, a Pan cię wysłucha, tak?
Tak, ale tutaj troszeczkę jesteśmy jakby to poza tematem, bo rzeczywiście są to takie rzeczy, modlitwa indywidualna, owszem, się zdarza. My Pana Boga prosimy, bo też trzeba pamiętać, że nie jest tak, że nie możemy Pana Boga prosić. Inaczej te wszystkie modlitwy, które byśmy pokornie, zanosili, byłyby bez sensu.
Właśnie pokornie właśnie, żeby słuchać pokornie i pokornie modlić się do Pana.
Tak, pokornie zawsze, natomiast z wiarą, że Pan słucha.
Za bliźnich. No bo ja też jestem trochę teraz, szczerze mówiąc, obciążony takim nałogami, alkoholem.
No, szczerze mówiąc... Niech pan po prostu się szczerze modli. Proszę pamiętać, że nawet jeżeli ktoś znajduje się w trudnej sytuacji, to często trudne właśnie jego modlitwa zanoszona w tej trudnej sytuacji jest przez Pana Boga nawet jeszcze szybciej wysłuchiwana. Bo Pan Bóg widzi, że ktoś już tej próby dobrze nie znosi. Pan Bóg chce po prostu pomóc, więc zachęcam do takiej cierpliwej modlitwy.
Ja się modlę na przykład może do świętej Brygidy tej. 15 modlitw. Ja się staram się to modlić i na przykład jeżeli na przykład moja żona to neguje wiarę, uważa na przykład, że jest to zabobon jakiś tam i dzieci tam kieruje to ja na przykład jestem bardzo zrozgotany taką sytuacją, bo na przykład jeżeli ja jestem od dziada prapradziada w kierunku wiary, ukierunkowany do Boga i Pan Bóg mi wielokrotnie pomógł, bo na przykład nawet mi dał doświadczyć takie doświadczenie, że...
Panie Marianie, wyjdę słowo, przepraszam bardzo, ale na temat wiary możemy długo i to są tematy bardzo głębokie. Dzisiaj mówimy na temat Słowa Bożego z tej niedzieli i już może inne tematy zostawmy na inne okazje, dobrze? Bóg zapłać za telefon. Szczęść Boże, dobrego wieczoru życzymy.
Bóg zapłać.
I mamy kolejnego radiosłuchacza. Halo, witamy. Radio Maryja, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo prosimy. Jesteśmy na antenie.
Gorąco ojcu Marcinowi, Witoldowi Bóg zapłać, że stają się dla nas tak tą lampą na tej drodze pielgrzymowania ku najbliższej niedzieli. Szczerze się przyznam, że kiedy się wcześniej próbowałem wchodzić, nie mogłem ciągle znaleźć tego jakiegoś zwornika. Trudne jest to połączenie. Ale może takie małe, krótkie świadectwo bym dał, które dla mnie się tutaj jakoś z tym właśnie wiąże. Do kościoła świętego Marcina w Warszawie przed laty weszła stypendystka, która była z Pragi i tam charyzmatycy się poschylali nad Słowem Bożym, modlili się i ona w pewnym momencie podeszła, wzięła do ręki mikrofon i powiedziała tak: dla nas, pre nas to słowo to jest wszystko albo nic. Albo nic. Wszystko albo nic. I teraz ja nie wiem, czy czasem te bolesne właśnie podziały w naszej ojczyźnie, których tak jakoś właśnie doświadczamy, czy one też coś z tego nie mają. Bo nie tak dalej jak wczoraj słyszałem na tej samej długości fal właśnie osobę odpowiedzialną, poważną, która nawet powołując się na świętego Jana Pawła II, mówiła, że to trzeba jakoś kompromisowo z tymi niedzielami się uporać, dlatego że a to przecież jest znaczy wyraźnie, no nie można Panu Bogu po prostu tu wydzielać, że ja tam dam dwie niedziele czy trzy, tym bardziej, że tutaj właśnie w psalmie dzisiejszego dnia zwróciłem uwagę, jest taki zwrot 119 psalm, naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom. Jeżeli ja ufam przykazaniom, które są zawarte właśnie w tych dzisiejszych czytaniach, ufam Panu Bogu i On jest dla mnie miłością. Ja odpowiadam miłością do bliźniego, tak jak do siebie samego, to wtedy nie powinienem rozdzielać, rozszarpywać, jak gdyby jakoś tylko Panu Bogu albo wszystko, albo nic, bo inaczej to będzie rzeczywiście. Tam ojciec Marcin powiedział właśnie, że święty Paweł właśnie mówił o tych trudach znoszonych dla Ewangelii, ale również z radości płynącej.
Tak.
Więc właśnie mówię, trzeba zdecydowanie, radykalnie brać to słowo, kochać to słowo, dziękować Bogu, że zostało do nas skierowane, realizować i jeszcze zachęcać wszystkich tych, którzy są może od tego słowa dalecy, dlatego niech Matka Słowa Przedwiecznego będzie nam właśnie tą drogą do tego przeżywania tej niedzielnej liturgii i zachęcania, żeby coraz większy procent uczestniczył w liturgii świętej właśnie tej niedzielnej. Bóg zapłać Marcinowi Witoldowi.
Dzięki,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękujemy za to świadectwo. Rzeczywiście rzeczą cenną jest taka mądra refleksja nad Pismem Świętym, bo ono nas prowadzi w pewnym kierunku. Pewne różnice były i będą. Wiadomo, że w sprawach jakichś takich ważnych, kluczowych, tu musimy też podążać w jednym kierunku, w tej jedności też jest nasza siła, ale to też jakoś powoli razem staramy się pewne rzeczy mądre, dobre z tego Pisma Świętego wydobywać i wyciągać. I rzeczywiście Pismo Święte mówi o wszystkim, mówi o wypoczynku, mówi o miłości. Dla mnie ważne jest rzeczywiście, żeby odkrywać jednak wagę tej refleksji nad Słowem Bożym. Ostatnio uczestniczyłem w takim spotkaniu Catholic Biblical Federation i tam też zaobserwowałem z takim pewnym zdumieniem, że w wielu krajach ta praktyka jakiegoś powiązania mocnego Biblii z liturgią, z niedzielą, jakby jest lekko w zaniku, że owszem, czyta się to Pismo Święte jakoś dla siebie, jakoś tak duchowościowo. My to robimy rzecz, która naprawdę jest ważna, bo to jest jakby serce Kościoła. Po to czytamy Pismo Święte, żeby nas potem prowadziło do liturgii, żeby w liturgii było celebrowane, żebyśmy w tej liturgii również przyjmowali Chrystusa. Więc tu mamy taki naprawdę piękny moment tej refleksji nad czytaniami, który rzeczywiście jest cenny. Ja zawsze wszystkich właśnie do takiego mądrego medytowania nad niedzielnymi czytaniami bardzo zachęcam.
drodzy Państwo, kończymy nasze spotkania biblijne. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Marcin Zieliński z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, któremu bardzo dziękujemy za przybycie, za wprowadzenie nas w głębie czytań Słowa Bożego z najbliższej niedzieli, za odpowiedzi na różne pytania, które tutaj padły. I też dziękujemy naszym słuchaczom za wysłuchanie, za aktywny udział, za te pytania, które też wybrzmiały na antenie.
Ja również dziękuję za tę okazję. To jest zawsze też taka radość, kiedy możemy się dzielić jakimś swoim doświadczeniem wiary, próbować jakoś inspirować innych do czytania Pisma Świętego, do medytowania, odkrywać tajemnice Pisma Świętego. Korzystając też z okazji, chciałem pozdrowić wspólnotę, która się gromadzi w kościele rektoralnym Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie, kościele znanym jako Kościół Powizytkowski, przy którym posługuję. Chciałem też serdecznie pozdrowić grupę biblijną, która przy tym kościele regularnie się spotyka.
Pozdrawiam serdecznie, tak oczywiście, tej wspólnoty. I cóż, życzymy dobrego pobytu w Toruniu, powrotu szczęśliwego do Lublina.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia w najbliższych spotkaniach. Kolejne spotkanie nad Słowem Bożym na niedzielę już za tydzień, jak zawsze w piątek wieczorem. A teraz przygotowujemy się do, zapraszamy za 3 minuty dzieci na audycję specjalnie dla nich.